Cześć czołem! Jak o finansach i prawie sportowym, to tylko z Hubertem Radke. W najnowszym odcinku podcastu specjalnego razem z Hubertem rozmawiamy o największych zmianach w aktualnej umowie zbiorowej NBA. Zapraszam! Cześć Hubert, witam Cię przy rozmawianiu o największym dziele, jakie stworzyło NBA, tym pisanym, i o pieniążkach będziemy rozmawiać. Cześć.
Cześć Michał, witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
Powiemy Wam prawdę, nikt z nas tego nie przeczytał, bo to jest tak duże, że Hubert powiedział, że tego się nie czyta.
No tak jest, tutaj off the record mieliśmy krótką rozmowę z Michałem przed nagraniem i umowy zbiorowe, czyli Collective Bargaining Agreement, ponad 600-stronicowe, jeżeli nie więcej, już nawet dokładnie nie pamiętam.
Przepraszam, nie dokument... spis treści ma 26 stron, moi drodzy, także to...
No, od deski do deski tego się nie czyta, prawda, tylko problemowo i wyrywkowo i pewnie kilku prawników z NBPA, czy Ron Klempner, czy Kurt Berger, czy David Foster pewnie znają to na wyrywki. Pewnie tak samo kilka osób z NBA by się znalazło, ale generalnie są pewne problemy, z którymi trzeba się zapoznać, ale od deski do deski takiego tekstu prawniczego stricte się nie czyta.
No dobrze, trwało to jak gdyby uzgodnianie tego wszystkiego, o czym będziemy mówić kilka miesięcy, pewnie kilka lat, ale ostatecznie kilka miesięcy się zjeżdżano, spotykano, bodajże pod koniec kwietnia powstała. No, NBA wypuściło informację prasową, że wszyscy są dogadani, ta umowa będzie ratyfikowana, koniec sezon 29-30, ale powiedz Hubert, czy to było takie proste, jak wyglądało, czy tam były jakieś duże trudności, jeśli chodzi o dogadanie się na tej takiej trójpłaszczyźnie w zasadzie, no bo nie dwie strony rozmawiają ze sobą.
No powiem trochę przekornie może, że z jednej strony negocjacje nad umową zbiorową w NBA, począwszy od tej implementacji tego systemu, kiedy to umowa zbiorowa po raz pierwszy zaczęła przewidywać salary cap, czyli od 1983 roku. Negocjacje nigdy nie są proste, tak? Ale z drugiej strony, co podkreślały cały czas w tych negocjacjach obydwie strony, taką ładną formułą się posługiwały: the business is too strong for a lockout, tak? Czyli zbyt dobrze ta maszyna biznesowa pod nazwą NBA funkcjonuje, aby obydwie strony, czyli z jednej strony właściciele klubów i wybierany przez nich komisarz NBA i NBA sama w sobie jako organizacja, a z drugiej strony zawodnicy i reprezentujący ich związek zawodowy zawodników NBPA, zbyt dobrze ten biznes dla wszystkich idzie, żeby te negocjacje się nie skończyły jakimś porozumieniem, do czego oczywiście doszło, a pamiętamy, że w poprzednich latach to niekoniecznie było oczywiste.
No właśnie, ale tutaj rozumiem, że co, że jest tak dobrze, że tylko zastanawialiśmy się nad tym, jak podzielić tą skórę na niedźwiedziu, a nie czy ten niedźwiedź jest jakimś problemem, bo wiesz, poprzednie te rozmowy na temat Collective Bargaining Agreement, no spotykały się przeważnie z tym, że dowiadywaliśmy się jako opinia publiczna albo w ogóle specjaliści rozmawiali o tych punktach, w których się nie dogadamy. A tutaj były jakieś podkreślone, zaakcentowane, nie wiem, sprawy, w sensie spotkali się, ale tam nie było żadnych rzeczy, że nie mogą się dogadać na niektórych punktach, więc to chyba dobrobyt bardziej kierował tym wydłużonym trochę czasem niż jakieś takie, nie wiem, problemy takie formalne.
No tak, no może nie tyle ty użyłeś porównania z kolei niedźwiedziu, ale Amerykanie chyba to trochę trafniej określałem jako taki tort do podziału, prawda? Bo ten tort już jest upieczony i można powiedzieć, że tylko kolejne piętra są na tym torcie nakładane. Piętra w postaci oczywiście dochodów, jakie osiąga liga z tego tytułu, że tak świetnie funkcjonuje. I kwestią, bo oczywiście kwestia podziału dochodów. No może nie tyle samego podziału, który tam w granicach około 50-50 jest, prawda? z moimi odchyleniami w jedną albo w drugą stronę, w zależności od różnych warunków, bardzo szczegółowych, ale od tego, jak sprawić, żeby ten tort jeszcze bardziej mógł rosnąć i żeby każda ze stron zadbała o swoje interesy. No i to oczywiście były takie szczegółowe rozmowy w tej kwestii i wydaje się, że na koniec są wszyscy dosyć zadowoleni.
To czy zawodnicy uważasz, no może zaczniemy od tych najważniejszych rzeczy, które no wnosi ta umowa, bo tutaj właśnie wspomniałeś o tym podziale pieniędzy, czyli basketball related income. Uważasz, że zawodnicy w ogóle, czy wszystkie strony, znaczy wszyscy konsumenci tego tortu są zadowoleni swoim kawałkiem?
No tak myślę. Ja właśnie siłą rzeczy, to jest z racji mojej pozycji zawodowej, też zawsze patrzę bardziej ze strony zawodników i na pewno NBPA i zawodnicy są zadowoleni z tej nowej umowy zbiorowej, no bo tak jak wspominaliśmy, dla nich ten tort urósł, czyli dochody ligi jeszcze poszerzyły się. Oprócz tego, że rzeczywiście biznes się rozwija, ale dochody ligi poszerzają się, nowe możliwości, chociażby ten in-season tournament, o którym za chwilę wspomnimy, ale też trochę większy udział tego tortu przypada zawodnikom i tutaj mowa przede wszystkim o dochodach z licencjonowania produktów drużynowych i ligowych. To jest kwota około 160 milionów, czy przewidywana może na ten sezon jest około 160 milionów dolarów. Ona z roku na rok rośnie i ona została dorzucona do tego basketball related income, czyli do tego dochodu związanego z koszykówką, a wcześniej nie była, czyli to jest ta kwota, która też będzie dzielona plus minus 50-50, a wcześniej ona w całości przypadała lidze i drużynom. No i oczywiście nowe, no ileś tam technicznych spraw związanych z poprawą formuły co do pewnych zysków, ale taki druga największa sprawa to jest oczywiście in-season tournament, tak? Czyli ten taki, nazwijmy to tutaj nawiązując do naszej europejskiej terminologii, jakieś takie rozgrywki pucharowe w trakcie sezonu, które będą toczyły się w dosyć specyficznej formule, też w takim newralgicznym okresie, ponieważ to będzie po święcie Dzień Czynienia Amerykańskim, a przed Bożym Narodzeniem, czyli ten taki bardzo, nazwijmy to, komercyjny i gorący okres, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Same mecze mają być rozgrywane, te finałowe ósemki w Las Vegas, więc wiadomo, że zyski i z tytułu praw telewizyjnych, i z tytułu biletów, i to jest z tytułu tego takiego dnia meczowego, one oczywiście wzrosną i to też wszystko będzie należało do basket-related income.
To zanim będziemy strzelać cyframi z kalkulatora, to ja też miałem przygotowane pytanie odnośnie tego turnieju, bo tutaj też są podane kwoty, jakie będzie, tutaj nie pamiętam, ale chyba będą wypłacane per zawodnik, a nie per zespół, jak na przykład jest z playoff pool, że drużyna dostaje określoną kwotę pieniędzy za swoje poczynania w playoffach i miejsce, z którego awansowała, no nieważne. W jaki sposób są te pieniądze wliczane do salary cap? Czy są w jakikolwiek sposób wliczane, czy to są bonusowe pieniążki, wiesz, koperta, tak jak playoff pool dzielimy przez ilość osób w sztabie szkoleniowym przeważnie, czy to jest po prostu taki no, wolny pieniądz, że tak ujmę?
Nie, to są bonusy, tak krótko mówiąc, za te określone osiągnięcia, tak jeżeli chodzi o in-season tournament i jakby one nie są w salary cap. W salary cap, tak jak wiemy, ci co interesują się tymi sprawami biznesowymi w NBA, mamy tak zwane likely bonuses i unlikely bonuses, prawda? I niektóre, i one są, czyli te takie prawdopodobne bonusy i te bonusy, które są mniej prawdopodobne. I to jest, kiedy się negocjuje kontrakt zawodnika, kiedy dany zawodnik, jego agent negocjuje kontrakt z drużyną, no to te likely bonuses się wliczają do salary cap, prawda? Bazując na osiągnięciach z poprzedniego sezonu, czy z poprzednich sezonów, a te unlikely bonuses nie. To jest zupełnie co innego, jeżeli chodzi o in-season tournament. To jest po prostu będzie dodatkowa kwota dla tych, którzy tam będą mieli osiągnięcia najlepsze, jeżeli chodzi o in-season tournament i ona oczywiście nie będzie wliczana do salary cap. Zresztą tak samo jak jeszcze innych kilka rzeczy może, które poruszymy później.
A taka mała dygresja, ale pozostająca w temacie, to jak oceniasz sam pomysł tego turnieju? To jest bardziej skok na kasę, czy rzeczywista jakaś próba, wiesz, stworzenia mini-mistrzostwa, jak zwał, tak zwał, wykreowania zawodników, pokazania ich na szerszej arenie? Jak z twojej perspektywy?
Myślę, że te dwie wartości, czyli ta biznesowa i sportowa, są tutaj wyważone i zawsze z tego, co się nauczyłem, obserwując NBA przez lata, to oni starają się te kwestie zrównoważyć. Wiadomo, że NBA, tak tam, oni tego nie ukrywają. Amerykańskie podejście do sportu to jest podejście biznesowe, prawda? Do sportu profesjonalnego oczywiście. Ale nawet w sporcie akademickim, jak wiemy, się to trochę zmienia. Nawet nie trochę, tyle znacząco. W NBA to jest wielki biznes, oni chcą zarabiać pieniądze, oni chcą zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, prawda? I to już nawet nie tyle chodzi o dobrobyt samych graczy, tak? Ale to, co podkreślają wszyscy w NBPA, czy to chodzi o dobrobyt całych kolejnych pokoleń, tak? Żeby wyrywały się na wyższy poziom społeczny. To oczywiście jest nawiązanie do zawodników czarnoskórych, którzy oczywiście bez żadnych uprzedzeń, którzy wywodzą się z różnych środowisk i którym to, że są znakomitymi koszykarzami, nie tylko im osobiście pomaga, ale pomaga im rodzinom i to na kilka pokoleń i wstecz, bo przecież i rodzice, i dziadkowie korzystają na tym, ale też na kilka pokoleń do przodu, prawda? Dzieci, wnuki i prawnuki będą na tym bogactwie korzystały i to są już olbrzymie stawki, jeżeli chodzi o życie w ogóle, których taki zawodnik, który racjonalnie gospodaruje, nie jest w stanie tego wydać. Więc oczywiście tutaj chodzi o to, żeby były zyski, ale też kwestie sportowe, żeby uatrakcyjnić rozgrywki, żeby zwiększyła się oglądalność, żeby było w tej takiej fazie sezonu, środkowej fazie sezonu, żeby było coś atrakcyjnego sportowo, a nie tylko takie mecze. O wielu meczach zasadniczego mówi się oczywiście, że to są mecze takie, szczególnie w Europie, takie jest postrzeganie, że to są mecze mniej interesujące, gdzie powiedzmy zawodnicy nie angażują się tak samo jak w playoff czy w tych meczach świątecznych i NBA też sobie z tego zdawała sprawę, szczególnie przy lekkim spadku oglądalności w telewizji, że jeszcze potrzeba jakiejś atrakcyjnej formuły, żeby ten sport, żeby sama rywalizacja sportowa była ciekawsza. Więc wracając do sedna twojego pytania, tutaj te dwie wartości są, wydaje mi się, wyważone, jeżeli chodzi o in-season tournament.
Poza tym, wiesz, do wszystkich nowinek też tak trochę się podchodzi ostrożnie. No i nie tyle, co nie byłem entuzjastą, ale zastanawiałem się, jak to będzie, czy to nie jest jakieś pogorszenie warunków gry. Mówię tutaj o play-inowym turnieju. I to wyszło nazbyt dobrze, więc myślę, że NBA, już to wielokrotnie podkreślaliśmy na przykład w PSL-u na żywo, że oni chyba myślą, co robią, i to nie są przypadkowe decyzje, i to jest też jakoś przemyślane. No ale przede wszystkim ten bodziec finansowy, wiesz, dodatkowe zakłady, wszyscy to lubią. Każda strona konfliktu to lubi.
Oczywiście, więc no, tak jak wspomniałeś, były te play-iny, ciekawa nowa formuła, którą większość osób, z którymi rozmawiam w temacie, polubiła i zobaczymy, jak się sprawdzi ten in-season tournament. To jest też trochę nawiązanie do tego, co się dzieje w Europie. NBA też patrzy, co Europa robi pod tym względem. W Europie mamy puchary krajowe, czy coś bardzo podobnego. Coś takiego, taki Commissioner's Cup też sprawdził się w lidze WNBA, czy w kobiecej odpowiedniczce rozgrywek NBA. I mimo że oczywiście na mniejszą skalę, ale to jest też coś ciekawego, więc to NBA jest otwarta i tam są ludzie, którzy naprawdę, jak zauważyłeś, poważnie tym pracują, aby i to wszystko było przemyślane, a nie tylko rzucone i powiedziane, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jest wprost przeciwnie.
Przejdźmy do cyferek. To jest to, co to jest specjalny segment dla wszystkich lubiących księgowość oraz fantasy basketball, bo to też często idzie w parze. Salary cap wzrosło, o dużo wzrosło. 136 z tego, co pamiętam. Minimalne salary cap zespołu to 122. Zeszłoroczny salary cap to był właśnie poziom tej minimalnej płacy. I pojawiły się też nowe schodki, w sensie rozbito podatek. Jest tam pierwszy punkt apron, drugi punkt apron. Powiedz, czy to jest źle, czy dobrze, że jest tyle pieniędzy w lidze i dodajmy jeszcze, że to rok do roku, czy salary cap będzie, co za tym idzie też poziom podatku i tych wszystkich innych schodków będzie rósł o nie więcej niż 10%.
No tak, jak już przechodzimy do salary cap, to może wejdziemy do takiego fundamentu, tak? Po co ten system salary cap został wdrożony, tak? I przy komunikowaniu, tak, tych wszystkich zmian oczywiście to było zawsze podkreślane, prawda? Żeby salary cap oczywiście z jednej strony ma funkcję taką stricte prawną, tak? Czyli te wszystkie ograniczenia rynku, które są tutaj wynegocjowane, gdyby były narzucone jednostronnie przez, dajmy na to, przez właścicieli klubów, tak jak to było w latach 70. czy 60. w NBA, no to one by były uznane za antykonkurencyjną zmowę. I więc salary cap jakby wyłącza tą zmowę, ponieważ to jest porozumienie dwóch stron, które zasiadają do stołu. Ale druga funkcja salary cap, ta równie ważna, czy być może z punktu widzenia takiego sportowego ważniejsza, czyli utrzymywanie tej równowagi konkurencyjnej między wszystkimi drużynami. Bo wiemy, że w NBA są drużyny na różnych rynkach, tak, których właściciele mają różne możliwości zarobkowe i dajmy na to drużynę z Los Angeles, z Nowego Jorku, z Miami, z Chicago, z Atlanty, z Houston, gdzie są duże rynki, mają dużo większe możliwości zarobkowe niż drużyn z Milwaukee, z San Antonio, z Indianapolis, czy nawet z Denver, prawda? Bo Denver, obecny mistrz NBA, to jest też drużyna z małego rynku. Tak?
Przepraszam, ale wymieniłeś cztery drużyny, z czego trzy zdobyły mistrzostwo w ostatnich,
no,
nazwijmy
bo,
to
no
latach.
No właśnie, i to chyba najlepszy, to jest chyba najlepszy dowód na to, że ten system competitive balance, czy równowagi konkurencyjnej, czy może wyrównywania szans, on bardzo dobrze funkcjonuje, prawda? Bo wyobraźmy sobie sytuację, gdyby tego nie było, gdyby na przykład właściciele Lakers, którzy mają nieporównywalnie, przykładowo, nieporównywalnie większe możliwości zarobkowe na swoim rynku od właścicieli Nuggets, oni by mogli wydać mnóstwo więcej, dużo więcej pieniędzy, tak, im to by się nadal opłacało niż właściciel Nuggets, czy Milwaukee, czy jakiegoś innego zespołu z mniejszego rynku i ta liga by nie była ciekawa, prawda, jakby Lakersi cały czas wygrywali, no, przynajmniej dla niektórych by nie była ciekawa, dla fanów Lakers byłaby może być ciekawa, ale dla całości jako ligi, liga by przestała być atrakcyjna, prawda. Ja często taką analogię stosuję do rozgrywek piłkarskich w Europie, gdzie no, wiadomo, że to się też zmieniło na przestrzeni lat, ale generalnie mamy te wielkie firmy, generalnie, które cały czas, prawda, tam wygrywają: Real, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester United i tak dalej, prawda? Juventus. I nie ma takiego zróżnicowania, jeżeli chodzi o wygrywanie, awanse do playoff, jak jest w NBA. Ten system salary cap właśnie ma na celu tą utrzymywanie równowagi konkurencyjnej. Czyli krótko mówiąc, żeby ci, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, nie mogli tych wszystkich pieniędzy wydawać, prawda? Bo ci, którzy mają mniej pieniędzy, żeby mieli równe szanse rywalizować z nimi na płaszczyźnie sportowej. A na koniec, tak, to wszystkim wspólnie, czyli wszystkim 30 zespołom, całej lidze i także zawodnikom oczywiście, przyniesie zyski, bo im, i to też widzimy bardzo dobrze, bo im liga ciekawsza, im bardziej wyrównana, tym ciekawsza i tym większe zyski. Wszyscy wspólnie mogą osiągać zyski, które potem są oczywiście dzielone. Tak więc taka była ta funkcja salary cap, które w 83 roku pierwsze salary cap w NBA negocjowane przez Larry'ego Fleischera i ze strony NBPA, nowojorskiego prawnika i przez Davida Sterna, nieżyjącego już wieloletniego komisarza NBA, wówczas jeszcze prawnika NBA. I od tamtego czasu, oczywiście z małymi zgrzytami spowodowanymi lockoutem, ten system świetnie funkcjonuje, prawda? I on się opiera na takich kilku filarach, tak? Czyli to jest system tak zwanego, ten cap, tak? Czyli ten górny pułap wynagrodzeń, tak? To jest tak zwany miękki cap, miękki pułap, miękki sufit, czyli soft cap, a nie hard cap, prawda? Z hard cap mamy przykładowo do czynienia w lidze futbolu amerykańskiego, tak? A system NBA to jest system soft cap, czyli krótko mówiąc, można go pod pewnymi warunkami przekroczyć, tak? Ale wówczas w życie wchodzą kolejne ograniczenia, prawda? No i ten próg, tak jak wspomniałeś, on jest tam na poziomie gdzieś 135, ten podstawowy próg salary cap, tak? Jest na poziomie 135-6 milionów dolarów, tak? I wszystkie zespoły, które są pod tym progiem, tak, to są tak zwane room teams, czyli zespoły, które mają miejsce w swoim budżecie na to, aby podpisywać zawodników, tak? A wszystkie zespoły, które są ponad progiem, no to żeby podpisywać zawodników, i to są te wyjątki, prawda, od tej reguły pułapu wynagrodzeń, muszą skorzystać z pewnych exemptions, tak, czyli tych wyjątków, i tam jest szereg tych różnych wyjątków, z których zespoły NBA mogą korzystać, tak, ale
i mogą je transferować jeszcze między sobą, też trzeba dodać, czasami.
No, tak, do pewnego stopnia i tylko niektóre, ale te exemptions, z których zespoły korzystają, które mają w budżecie, one są potem w grę wchodzą kolejne progi, tak? I to jest też i kolejny nowy próg właśnie pojawił się podczas tegorocznych negocjacji i w tej nowej Collective Bargaining Agreement, tak? Czyli na początku, czyli kolejne progi, które mają jakby hamować chęć wydawania pieniędzy, tak? Czyli jak mamy salary cap, tak, i wykorzystamy exemptions do podpisania graczy, czyli ponad ten próg salary cap, no to pojawia się ten pułap podatku, tak? Czyli powyżej pewnej kwoty, tam jest około 162 milionów dolarów, zdaje się, w tegorocznym na najbliższy sezon, to jest ta kwota, to jest ten próg, powyżej którego już zespoły, które przekroczą ten próg, muszą zapłacić tak zwany luxury tax, tak? My to nazywamy podatkiem, a to jest jakby taka kara umowna za to, że wydało się zbyt wiele, prawda? I ona też jest zależna od tego, ile się wyda, prawda? Więc na początku to jest tam dolar za dolara, a potem to się wszystko zwiększa. No i oczywiście powyżej tego progu podatkowego już pewne exemptions, czy pewne te wyjątki do podpisywania graczy odpadają, tak? Potem jest kolejny próg, czyli tak zwany apron, tak? No i to jest jakby kolejne ograniczenie, które sprawia, że powyżej apron jeszcze inne wyjątki odpadają, tak? I wreszcie w tegorocznej salary cap pojawił się i ten apron na tej ambicji ma być na poziomie około 170 milionów dolarów. I wreszcie pojawia się w tegorocznej, i to jest chyba ta największa zmiana, jeżeli chodzi o system salary cap, pojawia się second apron, tak? Który będzie na poziomie gdzieś około 180 milionów dolarów. No i powyżej tego second apron jeszcze inne przychodzą ograniczenia, jeżeli chodzi o podpisywanie graczy przy pomocy tych exemptions, czy przy pomocy wyjątków. I w zasadzie ta elastyczność, jeżeli chodzi o budowanie składu, bardzo się wówczas ogranicza, tak? Ponieważ zespoły, które początkowo, na początku może wróćmy jeszcze do wstępnej fazy negocjacji. Na początku, kiedy te negocjacje się rozpoczynały, czy może inaczej, kiedy zostały po raz pierwszy zakomunikowane tak medialnie przez stronę, no to NBA mówiło właściciele, że oni będą dążyli do tego, żeby wprowadzić w pewnym momencie hard cap, tak, czyli taki sztywny limit wydatków. Tak. No ale oczywiście zawodnicy czy Związek Zawodników powiedział, że to jest dla nich że to jest zagadnienie, z którym w ogóle nie siadają do stołu, tak? Czyli to, jeżeli taki temat zostanie podjęty, to będzie lockout, tak? Jeżeli właściciele będą na to naciskali. No ale na dzień dzisiejszy możemy tylko przypuszczać, że to była technika negocjacyjna, gdyż wszyscy sobie zdawali sprawę tego, że hard cap w NBA, Związek Zawodników się na to nie zgodzi, no bo siłą rzeczy to byłyby ograniczenia płacowe dla zawodników, zawodnicy zarabialiby mniej pieniędzy, byłoby więcej niegwarantowanych kontraktów, czyli takich, które zespoły mogą swobodnie w miarę zwalniać zawodników, kiedy chcą, albo to byłyby kontrakty jednoroczne, trochę podobnie jak to jest w NFL. No i to była taka sytuacja, która była zupełnie nie do zaakceptowania dla Związku Zawodników, no ale właśnie dlatego Właśnie dlatego wypracowano tą sytuację second apron, czyli z jednej strony, żeby te pieniądze mogły być nadal wydawane, żeby zawodnicy mogli zarabiać, żeby mogli podpisywać kontrakty, no ale z drugiej strony, tak, żeby jednak mimo wszystko te wydatki zespołów ograniczyć, tak, no bo tym takim sztandarowym przykładem to są oczywiście Warriors i ich dynastia mistrzowska, która już tam gdzieś pomału wiemy, że dobiega końca, ale oni jeszcze próby podejmują, no ale oni generalnie patrząc na to, ile zapłacili zawodnikom, ile musieli zapłacić podatku, ile musieli zapłacić luxury tax, czyli tych kar za ponadnormatywne wynagrodzenia i patrząc też na to, że to był kolejny sezon, tak, czyli oni byli repeater taxpayer, tak, czyli powtórnym płatnikiem podatku, jak to mówią za oceanem, tak? To oni
recydywa.
Wydali. Tak, recydywa, tak można to ładnie określić. Oni wydali na to, zdaje się już też oczywiście kwotami tutaj nie będziemy rzucali, ale grubo ponad 400 milionów dolarów, prawda? Przy tym podstawowym progu salary cap, który gdzieś tam funkcjonuje na poziomie 130, prawda? Więc to było. To jest ta największa zmiana, jeżeli chodzi o system salary cap, czyli wprowadzenie tego drugiego apron.
No i też należy wspomnieć, że ci tacy już najbardziej niegrzeczni już w tym drugim progu, w ogóle liga wprowadziła masę w tym CBA, masę takich ograniczeń dla cwaniaków, ja bym to nazwał, bo tutaj jeszcze dochodzi sprawa tego, co się dzieje oprócz pieniędzy, kiedy ty przekraczasz te progi, o czym wspomniałeś. Na przykład to chyba też dotyczy drugiego progu apron, że do którejś wysokości nie możesz wymieniać swoich pików w drafcie. Co za tym też blokuje cię trochę, żeby, no wiecie co, przekroczyliśmy trochę nasz budżet, ale zawsze możemy pokombinować i wyciągnąć gdzieś jakieś piki. To też oznacza, że nie będzie można bezgotówkowo powyżej tego progu dokonywać zmian, bo tam zawsze był jakiś procent wkalkulowany tego, że możesz jak gdyby zmieścić się w transferze, nie oddając za dużo. Tutaj musi być wszystko jeden do jednego. I chyba przedłużenia kontraktów też się zmieniły i też mi się wydaje, że to jest blokada dla tych zespołów, które chcą jeszcze wycisnąć więcej z tych przydużych kontraktów swoich Irvingów, Brownów, którzy są podpisani na maksie. Też się maksymalne kontrakty w niektórych opcjach zmieniły w tej umowie. I to też takie ograniczanie cwaniactwa. Ja uważam, że to jest dobrze, ale to też jest utrudnianie tym kreatywnym GM-om roboty, którzy jeszcze tam w drafcie by przykombinowali wymiankę dwie, ale już nie będą mogli.
No tak, zgadza się oczywiście. No może słowo cwaniaków to takie polskie.
Znaczy, w cudzysłowie. No,
kreatywność.
Bardziej kreatywnych, prawda? Dokładnie.
Tak, bo wiemy, że w ramach każdego systemu rynkowego, tak, szczególnie w ramach ograniczonego rynku, jaki jest w przypadku NBA, no to zawsze z czasem wszyscy na rynku, gracze na rynku dostosowują się do sytuacji rynkowej. No i wiadomo, że umiejętności menedżerskie decydują o tym, że jedni są potrafią myśleć bardziej kreatywnie i szukać rozwiązań, tak, jak tu jeszcze, jak zrobić, żeby ten zespół był jak najlepszy. I to jest, mi się wydaje, mimo wszystko pozytywne była ta kreatywność, prawda, ale w koniec końców doprowadziła do tego, że tych pieniędzy było wydawane mnóstwo przez niektórych i to mogło trochę właśnie rzutować na tą równowagę konkurencyjną i teraz ten obecny system ma właśnie to ograniczyć, tak? Czyli jak już się przekroczy ten second apron, no to możliwości pozyskiwania na rynku zawodników są bardzo ograniczone, tak? Ponieważ traci się tak zwane taxpayer mid-level exemption, tak? Ma się mniejszą możliwość wykonywania zmian, w szczególności łączenia wynagrodzeń zawodników, na przykład wytransferowanie dwóch kontraktów zawodników w zamian za jednego, tak? Nie ma możliwości też trade player exemption w przypadku podpisywania umów sign and trade. Nie można dorzucać pieniędzy do transferów, prawda, żeby wyrównywać tę sytuację. Pojawiają się wyższe te kary wyższe progi luxury tax wchodzą w życie, tak? Nie mogą też, te zespoły będą miały bardzo ograniczoną możliwość podpisywania zawodników z rynku buyout, tak? Czyli tych zawodników, najczęściej jakichś weteranów, którzy wykupili swoje kontrakty i których kontrakty są wykupione i oni stają się wolnymi agentami i czyli z tego rynku te zespoły nie będą mogli podpisywać. No i też się pojawiają, to co wspomniałeś, kary w postaci tego, że jeżeli chodzi o wybory w drafcie, tak? Czyli nie tylko brak możliwości wymieniania tych pików, ale także jeżeli to będzie second apron, to automatycznie każdy wybór tego zespołu w drafcie będzie przesunięty na koniec kolejki, czyli te ich piki będą spadały na pozycję 30, no w zależności od tego, ile tych zespołów będzie, ale to będą piki na samym końcu, czyli nawet taki zespół, dajmy na to, miałby w którymś z sezonów wybór numer 10, a w kolejności, a miałby apron przekroczony, no to automatycznie ta dziesiątka stanie się 30 w pewnym uproszczeniu, tak? No i tak samo dodatkowe pewne ograniczenia pojawiły się także przy tym pierwszym apron, prawda? Czyli też nie będzie można korzystać z tych, czy w mniejszym stopniu korzystać z tych exemptions, które tam były do tej pory, tak? Czyli nie będzie można zawierać sign and trade kontraktów, traded player exemption będzie ograniczone finansowo, zespoły pierwszego April nie będą mogły korzystać z biannual exemption, z rynku buyout będą mogły, nie mogą podpisywać zawodników, no i w końcu nie będą też mogły korzystać z taxpayer mid-level exemption, czyli jak już się przekroczy, czyli zespoły to siłą rzeczy wymusza na zespołach NBA konieczność zredukowania budżetu, tak to nazwijmy umownie, tak, aby tego pierwszego progu apron i tego drugiego progu apron też w ogóle, żeby tego nie przekraczać, ponieważ jak już się przekroczy drugi próg apron, to mnóstwo pieniędzy będzie trzeba zapłacić do kasy NBA. Te pieniądze wszystkie, tak, żebyśmy też, możemy od razu o tym wspomnieć, te pieniądze wszystkie, które są z tego luxury tax, one są potem zaliczają się do basketball rating income i są dystrybuowane, prawda, pomiędzy pozostałe zespoły i pomiędzy zawodników, tak, i też dodatkowa taka kara dla tych zespołów, które już przekroczą próg podatku, tak, czyli te zespoły, które przekraczają próg podatku, to one też już nie będą brały udziału w tej redystrybucji tych pieniędzy, które wszystkie zespoły łącznie zapłaciły z tytułu podatku od luksusu do kasy ligi, tak to nazwijmy, i więc tracą jakby dodatkowy zysk, tak, czyli też nie. To wszystko ma sprawić, żeby nie było warto wydawać zbyt wiele pieniędzy na pensje zawodników, tak. Ale z drugiej strony, tak, mówiliśmy o tych wszystkich sytuacjach, które są powyżej progu salary cap, tak, ale też pamiętajmy o tym, że jest pewne minimum, tak, czyli minimum team salary, które zespoły muszą wydać na pensje zawodników, na wynagrodzenia zawodników, tak, i jeżeli wydadzą mniej, tak było do tej pory, no to ta kwota, która jest poniżej tego progu, była dystrybuowana do zawodników tego zespołu, tak, czyli to było dzielone równo pomiędzy tych zawodników tego zespołu, które wydał zbyt mało, tak. Taka sytuacja miała w Oklahoma City Thunder dwa sezony temu chociażby, czy sezon temu nawet miejsce. A w tej chwili jak się nie osiągnie tego minimalnego pułapu płac, czyli minimalnego budżetu, jeżeli chodzi o wydatki na pensje zawodników, no to też nie będzie brało udziału w redystrybucji tego podatku od luksusu, a z kolei ten niedobór, który nie został wykorzystany na te płace, on będzie dystrybuowany z kolei pomiędzy wszystkich zawodników w lidze, tak? I to też Związek Zawodników przedstawia jako jedno z osiągnięć negocjacyjnych, czyli wszyscy na tym skorzystają, tak? Czyli krótko mówiąc, w NBA nie warto jest wydawać zbyt wiele, tak, na pensje zawodników, ponieważ pojawiają się wówczas ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości budowania składów znaczące i także ograniczenia, jeżeli chodzi o może nie ograniczenia, tylko koszty za tym idą, tak, związane z koniecznością płacenia tego luxury tax, ale też nie warto w MBA wydawać zbyt mało, ponieważ wtedy też się pojawiają ograniczenia w postaci chociażby braku możliwości redystrybucji, udziału w redystrybucji luxury tax, czy konieczności zapłacenia pieniędzy do wszystkich innych zawodników w lidze, a nie tylko do zawodników swojego zespołu, tak jak to było do tej pory.
Czyli trzeba być kreatywnym, bo tak jak powiedziałeś, ta wysokość to jest 90% salary cap, czyli przy obecnej kwocie to jest to minimum, to jest salary cap z zeszłego sezonu. Więc to i tak sporo pieniędzy, ale 90% musisz wydać. Powinieneś wydać, bo inaczej ten podział jest, tak jak powiedziałeś, inny i trzeba być kreatywnym. To wiem na pewno.
Tak. No i oczywiście salary cap, zyski ligi przewidywane, tak, ponieważ te wszystkie dane to są dane szacunkowe, prawda, i my dopiero poznajemy te właściwe liczby po zakończeniu danego sezonu, tak, czyli za ten sezon, który się skończy, 22-23, dopiero teraz latem poznamy, jaki był właściwy ten basketball-related income, no i też w NBA jest ta instytucja escrow, tak, czyli pewna kwota z kontraktu zawodników jest zawsze zatrzymywana, tak? Ona nie jest wypłacana, dopóki nie zostanie ten określony basketball-related income, tak? Jeżeli ten basketball-related income jest mniejszy niż przewidywany, mniejszy niż była projekcja, no to zawodnicy muszą dopłacić, prawda? Jeżeli był większy niż projekcja, no to oczywiście zawodnicy na tym zyskają, więc nawet te kontrakty, które widzimy, które są ogłaszane oczywiście medialnie i przez zespoły, przez zawodników i te sumy, no to nie są takie sumy, raz, że to są sumy brutto, prawda, czyli jeszcze obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe dochodzą do tego oczywiście, a dwa, że to nie są sumy rzeczywiste, ponieważ one mogą być albo ulec zmianie, albo być mniejsze, prawda? Na salary cap te projekcje są takie, że około 10% każdego roku ten salary cap będzie rósł. I to też jest nowa instytucja, jeżeli chodzi o umowę zbiorową, czyli cap smoothing plan. Czyli w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, na przykład kiedy była w momencie podpisywania nowej umowy telewizyjnej, tak, ten basketball related income bardzo znacząco wzrósł, prawda? I wówczas i były takie skokowe wzrosty idące za tym salary cap. I teraz liga i związek zawodników, siły drużyn i związek zawodników zdecydowali, że lepiej będzie, jak te wzrosty nie będą skokowe, ale będą mniej więcej w równych wysokościach, prawda? Żeby to nie rzutowało negatywnie na sytuację kontraktową zawodników, którzy są no, w różnych latach, różna jest ich sytuacja kontraktowa, czyli około, przewidywane jest, że około 10% każdego roku ten salary cap będzie rósł i że to już nie będą skoki rzędu 20, 25, 30%, tak jak to miało miejsce jeszcze niedawno, a na czym skorzystali tacy zawodnicy, o których już może mało kto pamięta, jak Timofiej Mozgow.
No właśnie chciałem wspomnieć.
I Luol Deng. Tak.
Timofiej Mozgow dostał taką ilość pieniędzy, że ludzie się zastanawiali, że ta podłoga w ogóle ma jakikolwiek sens, bo jeśli będzie dochodziło do takich wynaturzeń, to te pieniądze, liga idzie w dobrym kierunku, ale pieniądze nie.
Dokładnie. No i jeszcze mówiliśmy tutaj dużo o exemptions, czyli o tych wyjątkach, jeżeli chodzi o salary cap dla drużyn, które nie mają room, tak, czyli nie mają w swoim budżecie miejsca na podpisywanie kontraktu, czyli te, które są powyżej tego progu salary cap, no to pojawiły się nowe exemption, czyli second round exemption, czyli ci zawodnicy, którzy zostali wybrani w drugiej rundzie draftu, tak, do tej pory, aby zespół NBA, który wybrał takiego zawodnika, go podpisał, musiał mieć albo miejsce w budżecie, czyli room, albo musiał skorzystać z jednego z tych exemptions, które istniały także dla graczy będących weteranami, tak? A w tej chwili się pojawia wyjątek dla gracza, który został wybrany w drugiej rundzie. I no złośliwie mówią, że to jest Rob Pelinka rule, ponieważ Rob Pelinka, no wiemy, że podpisywał kontrakty z tego typu zawodnikami z drugiej rundy. No chociażby Tucker, wyleciało mi z głowy teraz nazwisko jeszcze tego zawodnika, który jest aktualnie w Chicago, a wcześniej był w Lakersach.
Alex Caruso.
Alex Caruso, właśnie. Oj, strasznie, jak mogę zapomnieć, tak. Więc, ale czy Austin Reeves, prawda, też został podpisany. Ci zawodnicy byli podpisani podpisani na dwuletnie kontrakty i potem stawali się albo zastrzeżonymi wolnymi agentami, albo w ogóle wolnymi agentami. Wszyscy zarzucali Pelince, że traci tych zawodników de facto. Z Lipsem trochę inaczej, ale musieli mu zaoferować olbrzymie pieniądze. A mimo wszystko mógł dostać więcej też na rynku wolnych agentów. A ten wyjątek dla gracza wybranego w drugiej rundzie sprawia, że drużyna NBA może podpisać go na kontrakt dwuletni z kolejną jednoroczną opcją po stronie klubu, albo na kontrakt trzyletni z kolejną jedną opcją po stronie klubu, przy czym zawsze to musi być minimalne wynagrodzenie, tak? Nie może być więcej niż minimalne wynagrodzenie. I to też trochę zmienia perspektywę, ponieważ te wybory w drugiej rundzie draftu teraz staną się trochę bardziej atrakcyjne w pewnych sytuacjach niż chociażby wybory nawet pod koniec pierwszej rundy draftu, ponieważ tam się możliwości negocjacyjne pojawią, sprawiające, że ci zawodnicy na początku drugiej rundy będą mieli kontrakty bardziej elastyczne niż ci zawodnicy będący na pierwszorundowym rookie scale.
Poza tym w grę wchodzi też taka czysto sportowa konkurencja i też podejście klubów, ten drugi pik w drafcie. Dla niektórych poszukiwanie jakichś Jokiciów, Kawajów, Leonardów i tak dalej, a dla niektórych też smutna konieczność, co my z tym zrobimy, trzeba to wymienić i stakowanie jak Oklahoma przez najbliższe 30 lat cała druga runda draftu, a teraz będziesz musiał to przemyśleć, bo już za to będziesz musiał więcej w zasadzie w dłuższym odstępie czasu płacić. Więc to powinien być przemyślany bardziej wybór, a już końcówka drugiej rundy to bardzo często jest takie prawa do graczy, nie? Niż coś większego.
Tak, zgadza się. No jeżeli tu dotknęliśmy też tematu tych graczy takich, którzy są powiedzmy na pograniczu ligi i G League, czy może o tych, którzy walczą o swoje miejsce w lidze, no to jakiś czas temu została wprowadzona instytucja two-way contracts, tak, czyli zawodnicy kontraktów łączonych. Zawodnicy tacy mogli być przez ograniczony czas w sezonie w drużynie NBA, nie mogli grać w playoffach. Jednocześnie mogli być zawodnikami też G League. No i drużyny NBA z tego korzystały, tak, z dwóch względów, ponieważ te two-way contracts, one się nie liczyły do salary cap, tak, co jest na warunki NBA bardzo znaczące. Tak samo jak na warunki NBA bardzo znaczące jest to, że na przykład te wszystkie kwoty buyout, czyli te kwoty wykupu, które muszą zapłacić drużyny NBA za graczy międzynarodowych, też się nie liczą do salary cap, prawda? Więc jak teraz maksymalna kwota, którą może przeznaczyć drużyna NBA na zawodnika międzynarodowego, to jest 850 tysięcy, około 850 tysięcy dolarów, to też się tam trochę zwiększa rok do roku. No to nie, to się nie liczy, nie mieści w salary cap i to są kwoty naprawdę, które są nieznaczące dla drużyny NBA, a jak się liczą w salary cap, to oni mogą je spokojnie wydawać. Wiele drużyn z Europy na tym korzystało i zarabiało pieniądze, ale wracając do kontraktów two-way, one nie liczyły się do salary cap i ci zawodnicy tak samo się nie liczyli do składu tego sezonowego, tak? Czyli ten skład sezonowy w tej chwili, tak, to może być minimalnie 14 zawodników, tak, maksymalnie 15. I więc ten skład sezonowy może być 15 zawodników i do tego dochodziły jeszcze dwa kontrakty do tej pory two-way, czyli w składzie mogło być de facto 17 zawodników. Teraz dochodzi, w związku z nową umową zbiorową, dochodzi trzeci kontrakt two-way, tak, czyli to jest de facto 30 nowych miejsc pracy, tak, jeżeli chodzi o ligę NBA, tak, które nie liczą się do salary cap, czyli to może być 15 plus 3, czyli taki w składzie NBA może być 18 zawodników, tak samo na te veterans camp, które są przed sezonem. Kiedyś było, że może jechać tylko 20 zawodników, zostać zaproszonych, mieć podpisane kontrakty, teraz to jest 21, tak, czyli tutaj też o to zadbał Związek Zawodników, że zwiększa się liczba, nie tylko rośnie ten tort do podziału, ale też zwiększa się liczba, jednocześnie zwiększa się liczba miejsc pracy, co oczywiście wraz z zmieniającą się sytuacją, jeżeli chodzi o G League, czy wraz z rozwojem G League, bardzo znacząco rzutuje na rynek zawodników międzynarodowych, prawda? Ponieważ krótko mówiąc, w największym uproszczeniu, dużo więcej zawodników amerykańskich zostaje, może zostać w domu, ponieważ tam jest więcej miejsc pracy, dobrze płatnych dla nich, jeżeli chodzi o ligę NBA i ligę G League. Tak, zawodnik na 2A może zarobić kwoty rzędu, nie licząc wynagrodzenia w G League, może zarobić kwoty rzędu połowy minimalnego wynagrodzenia, więc to są kwoty rzędu dla zawodnika, który w ogóle nie ma $600,000, czyli kwoty takie, które w Europie byłyby osiągalne, są osiągalne w zasadzie tylko dla zawodników i to też nie wszystkich drużynach Euroligi. Tak? Jednocześnie wzrost płac, idzie za tym wzrost płac, no, kontrakty Exhibit 10 jeszcze ze specjalnymi bonusami, ten bonus za Exhibit 10, kontrakt, czyli to jest kontrakt zawierany z drużyną NBA, który jeżeli zostanie rozwiązany, a najczęściej jest rozwiązywany przed sezonem, no to zawodnik, jaki dostaje bonus, wcześniej to było $50,000, teraz to jest $75,000. No i jeżeli ten zawodnik zostanie w G League, tak? Więc jeżeli taki zawodnik trafi do G League, no to zarobi co najmniej około 110-115 tysięcy dolarów, czyli to też są kwoty znaczące, jeżeli patrzeć na rynek europejski, a dodatkowo ma szansę na kontrakty te 10-dniowe w NBA, na których może zarobić, na takim kontrakcie 10-dniowym może zarobić kilkaset tysięcy dolarów nawet, więc no kilkaset już wsadziłem, ale kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc taki zawodnik, który jest na Exhibit 10 i trafia potem do G League i potem dostaje dwa kontrakty 10-dniowe, to może zarobić około 250 tysięcy dolarów. To też zależy oczywiście od jego stażu w NBA wcześniejszego. To też są kwoty bardzo znaczące, jeżeli chodzi o rynek międzynarodowy, więc widzimy, że ci Amerykanie robią wiele, żeby zawodników u siebie zatrzymywać i także stawiają bardzo na rozwój G League. Co ciekawe, teraz jak byłem na dorocznym spotkaniu w Chicago, na dorocznym spotkaniu agentów certyfikowanych przez NBPA, został przedstawiony nowy przewodniczący Związku Zawodowego Graczy G League, ponieważ taki został też powołany. No i tym przewodniczącym jest Jeff Aubry, tak, czyli zawodnik, który kiedyś grał w Polsce. W czarnych słów. Portorykańczyk, Amerykanin portorykańskiego pochodzenia, który kiedyś lata temu grał w czarnych słupski. Miałem okazję z Jeffem porozmawiać. Znaliśmy się jeszcze z boiska, ponieważ rywalizowaliśmy i on mówił, że G League też myśli o tym, żeby zachęcać coraz więcej graczy międzynarodowych, żeby do nich przyjeżdżało i chociażby takim dowodem na to jest też ten G League Draft, tak, dla zawodników międzynarodowych, w którym ostatnio został wybrany też zawodnik z Polski, czyli Jakub Urban.
Tutaj inside info widzę, bardzo dobre. Dziękuję. Chciałem jedną rzecz teraz powiedzieć, taką, może przejdziemy do rzeczy tych pozafinansowych i wejdziemy w kategorię prezentów, znaczy prezentów i obowiązków dla graczy, bo musicie wiedzieć, że oczywiście poza tym wszystkim, o czym mówimy, że będą takie procenty, takie podwyżki, punkty progowe, no, dosłownie jak u księgowego, to są rzeczy, które rozdano zawodnikom, pewne prawa, tu też będzie chwila o pieniądzach, ale zabrano się Hubert za draft, to mi się bardzo podoba, bo jest jeszcze jedna zmiana. To już jest chyba dla wszystkich najlepiej, ale zabrano się za draft, no i obecność na NBA Draft Combine będzie obowiązkowa, jeśli się nie stawisz i nie będziesz miał dobrego usprawiedliwienia, to musisz i tak wziąć udział za rok, żeby być brany pod uwagę. A druga sprawa jest taka, że no, bardziej liga będzie przyglądała się badaniom tych zawodników, które będą do wglądu i tam jest tak, poszczególny ranking zawodników, w jaki sposób tam kluby mają do tego dostęp i tak dalej.
Tak, to jest też znacząca zmiana. Do tej pory udział w Combine dla tych zawodników, którzy byli na miejscu, oczywiście inne sytuacje troszeczkę z zawodnikami międzynarodowymi z tej racji, że oni jeszcze, wielu z nich w trakcie Combine jeszcze rozgrywało swój sezon, tak jak Wembanyama chociażby, prawda, we Francji w tym roku, ale generalnie udział ma być obowiązkowy, i obowiązkowe będzie też przedstawienie badań medycznych, tak? A do tej pory, tak, no to już było też rola agentów, tak, którzy po prostu albo nie wysyłali zawodników na kombajn, tak, ponieważ już z jakimś zespołem się porozumieli, prawda, co do wyboru ewentualnego, i nie chcieli, żeby inne zespoły, które są potencjalnie wyżej, tego zawodnika wybrały, czyli krótko mówiąc, dawały do zrozumienia innym, że my nie jesteśmy zainteresowani współpracą z wami. Nie udostępniali badań medycznych, tak, co w przypadku zawodnika takiego, który miał jakąś historię jakiegoś urazu, też się okazywało problematycznie, prawda? No, jeżeli się wybiera kogoś w drafcie, się w niego inwestuje kilkadziesiąt milionów dolarów, no to drużyna NBA chce być pewna, że te badania będą, że będzie wiedziała, jaki jest stan zdrowia zawodnika, i to się oczywiście zmieni. Tak jak zauważyłeś, jeżeli nie będzie dobrego usprawiedliwienia, tak? A takim usprawiedliwieniem może być, no, jakieś sytuacje rodzinne, prawda, zdarzają się, albo chociażby gra, no, kontuzje, albo gra w Europie czy w Australii, ponieważ wiemy, że tam też jest dużo zawodników, tych, którzy potem, czy tam kilku było, którzy potem trafiają do NBA w drafcie, występowało po szkole średniej w tamtejszej lidze. Także to jest też ten taki nowy obowiązek, jeżeli chodzi o draft.
Nie mam z tym nic wspólnego, ale nazywa się to PSL, prawie jak podcast specjalny live, ale to jest Prohibited Substances List. NBA tutaj mocno zmiękła i popatrzyła chyba na przykład na ligę futbolową. No już marihuana nie będzie penalizowana, aczkolwiek doczytałem się, że zawodnik, który będzie jak gdyby przyłapany na byciu po, będzie mógł być po, tylko nie za specjalnie może brać w aktywnościach drużyny udział, ale trzeba wysłać go na program dotyczący uzależnień i tego tematu. Także to też taka ciekawostka, że niby nie robimy z tym problemu, ale zapiszcie go gdzieś, bo to tak nie powinno do końca być.
No tak, jeżeli chodzi o ten program, anti-drug program, czyli po naszemu program antydopingowy, wiemy, że Liga NBA czy amerykańskie ligi zawodowe nie podlegają reżimowi Światowej Agencji Antydopingowej, co nie znaczy, tak, a wiele osób tak niestety myśli, co nie znaczy, że tam nie ma problemów programów antydopingowych. Tam są programy, tak, tylko są troszeczkę inne zasady ich funkcjonowania, tak. Czyli przede wszystkim, to jest bardzo zdrowym rozwiązaniem, te programy antydopingowe są negocjowane, tak, a nie narzucane przez jedną stronę. I po drugie, tam oczywiście stawia się na kary finansowe, tak, no bo model ligi NBA jest biznesowy, więc może te kary dyskwalifikacji, czyli zakazu udziału w meczach, nie są takie drastyczne jak w przypadku kodeksu Światowej Agencji Antydopingowej, gdzie ta wyjściowa kara to jest 4 lata dyskwalifikacji, to one są zdecydowanie krótsze, ale pamiętajmy, że w ślad za tym idą olbrzymie finanse, tak? Czy taki zawodnik automatycznie traci wszystko to, co mógłby w tym okresie zarobić, a wiemy, o jakie sumy chodzi, jeżeli chodzi o ligę NBA, prawda? No i oczywiście zostały przy niektórych substancjach zostały te kary nieco złagodzone. Wyeliminowane zostało także testowanie pod kątem THC, marihuany, krótko mówiąc, i to jest chyba, to jest też taka odpowiedź, zresztą nawet WADA także złagodziła znacznie kary, jeżeli chodzi o marihuanę, i to jest chyba odpowiedź na to, jak na sytuację, która w społeczeństwie w ogóle, prawda, jak to wygląda. Wiemy, że wiele państw w ogóle odstąpiło od penalizowania używania marihuany, jest traktowane jak każda inna używka, więc w ślad za tym też w sporcie te rozwiązania są przekładane, szczególnie że marihuana, no, też zmieniają się badania medyczne, jeżeli chodzi o tą substancję, że ona ma pewne walory, co nie znaczy, że nie ma wad, tak? Też, żeby nie był źle zrozumiany, ale tutaj jakby sport podąża w ślad za tym, co się dzieje w społeczeństwie, tak? No i też mniej drastyczne będą te metody, to też podkreślano na tym spotkaniu, w którym byłem, że sama kwestia pobierania krwi już nie będzie taka bolesna, jak to jest tradycyjnie, ale tam też specjalne techniki zostały opracowane, aby to przebiegało tak możliwie mało inwazyjnie. Więc tutaj są też, ten program jest złagodzony, co nie znaczy, że ten program nie istnieje, gdyż Liga NBA na to patrzy, ale dosyć życiowo, tak to nazwijmy.
I życiowo też opisuje, do ilu próbek moczu będzie realizowała w testach. W Collective Bargain Agreement jest zapisane, do jakiej ilości testów moczu może dojść podczas
Tak.
sezonu. Także.
Tak. To są szczegółowe sprawy, o których oczywiście nie będziemy teraz rozmawiali. To zainteresowanych odsyłam oczywiście do regulacji. Tam jest powiedziane, też są ograniczenia w liczbie testowania, kiedy to może być robione, w jakich okolicznościach
Tak.
i tak dalej, więc to nie jest taki drastyczny system jak system, do którego się dowiadywał Ładowski, kiedy trzeba informować o swoim pobycie szczególnie ci sportowcy na najwyższym poziomie i tak dalej. No, ale to jest, mówię, inny model, jeżeli chodzi o inny model biznesowy, prawda? To jest stricte liga zawodowa, której celem jest zarabianie pieniędzy, a niekoniecznie jakieś szlachetne cele.
Kolejnym zapisem, który znalazłem, jest ultra ważny, że każdy pracownik NBA klubu, zawodnik ma dostęp do NBA League Passa za darmo. Tutaj nie musimy tego komentować, mają lepiej niż my. A tak poważnie, ta zmiana dotycząca głosowań na MVP, na najlepsze piątki, i musisz rozegrać określoną ilość spotkań, tam jest bodajże 65. To jest bardzo dobra rzecz, aczkolwiek i tak istnieją kwalifikowanie do poszczególnych, nie wiem, nawet zwycięzców statystyk, więc ja trochę rozumiem, że trzeba było to sformalizować, ale teraz będzie 65 spotkań, inaczej cię tam nie ma.
Tak, czyli tam poruszyłeś kwestię bardzo głośno dyskutowaną, czyli load management, tak, takim ładnym określeniem, czyli tego zarządzania obciążeniami, tak, jeżeli chodzi o zawodników, bo wiemy, że jeżeli chodzi o największe gwiazdy, to zespoły różnie do tego podchodziły, a teraz, żeby brać pod uwagę, żeby taki zawodnik, że dany zawodnik ubrałem pod uwagę, jeżeli chodzi o posezonowe nagrody, tak, musi rozegrać co najmniej 65 meczów. Oczywiście są pewne i to w wymiarze co najmniej 20 minut, że dobrze pamiętam, w każdym z tych meczów. I no, są też oczywiście pewne wyjątki związane z jakimiś losowymi sytuacjami, tak? Czy też specjalny jest też arbiter, będzie powołany do rozstrzygania jakichś kwestii spornych. A dlaczego to jest takie ważne, tak? Ponieważ wiemy, że w niektórych sytuacjach te wybory do nagród posezonowych, tak, sprawiają, że zawodnik automatycznie może negocjować wyższy kontrakt, prawda? Czy to się przekłada bezpośrednio na jego sytuację finansową, czy jest uprawniony do tych na przykład designated veteran player extension, tak? Czyli do tego supermax, tak? Jak to się powszechnie mówi, chociażby. A jeżeli nie jest brane pod uwagę, to może do mniejszych progów tylko kontrakt negocjować, co też jest regulowane w salarkach, więc to jest dosyć istotna kwestia. I też widzimy, że tutaj obydwie strony próbowały to jakoś zrównoważyć, czyli żeby jednak te 17 meczów jakiegoś, nazwijmy to, na to względnego luzu każdy zawodnik miał, ale już więcej na to niekoniecznie. To będzie rzutowało na jego sytuację finansową.
I też warto wspomnieć, tylko nie jestem pewien, czy All Rookie Team to też dotyczy, ale trzy pierwsze piątki i te defensywne piątki w końcu będą wybierane bezpozycyjnie. To
Tak,
obok League
tak.
Passa jest najważniejsza zmiana, umówmy się.
Tak, no to tutaj dla nas przedstawicieli świata mediów, no to wiadomo, że to jest istotne, bezpozycyjne, bo wiemy, że te pozycje się coraz bardziej zacierały na przestrzeni tej ostatniej dekady, chociażby w stosunku do tego, co było wcześniej. Obraz gry się znacznie zmienił i potem w związku z tym powstawały jakieś takie różne problemy, jeżeli chodzi o te wybory, a teraz to będzie bezpozycyjnie robione.
I tak na koniec, bo to chyba właśnie to jest pytanie, czy to jest akurat ważne, czy to jest tylko taki symbol, że jak gdyby liga otwiera się też na potrzeby zawodników, a mówię tutaj o oficjalnych przepisach dotyczących inwestowania zawodników w różne, no kolokwialnie mówiąc, firmy bukmacherskie, firmy związane tutaj znowu też będzie z marihuaną, tylko z CBD, bo też jest tam taki zapis, że zawodnicy będą mogli parać się takimi spółkami i też udział w chyba funduszach inwestycyjnych, które są wspierane, które wspierają NBA albo są tam gdzieś koło. I chyba
Tak.
zespoły WNBA, jeśli chodzi o bycie właścicielem albo w grupie inwestycyjnej.
Tak, no poruszyłeś tutaj te najważniejsze kwestie, czyli możliwości, no wiadomo, że jeżeli chodzi o inwestowanie tych zawodnicy, może inaczej, Tamika Czemalio, tak, przychodząc do ligi jako jako nowa dyrektor Związku Zawodowego Zawodników, kiedy została wybrana, tak, ona powiedziała, że jej głównym celem będzie rozwinięcie jeszcze większych możliwości biznesowych dla zawodników. Tak? I to jest jakby to, o czym wspomniałeś, to jest jakby już bezpośrednie wdrażanie polityki Tamiki Tremaly, jeżeli chodzi o negocjacje na umowę zbiorową. Czy ona chce, żeby zawodnicy mieli szersze możliwości, zarabiają bardzo dużo pieniędzy na parkiecie, zarabiają dużo pieniędzy z umów reklamowych, ale chce także, żeby mogli zawodnicy inwestować w te najbardziej dochodowe biznesy, tak? Czyli w ten sposób jeszcze pomnażać swoje dochody. No a wiemy, że zespoły NBA są dochodowymi biznesami, prawda? Więc czemu zawodnicy NBA, którzy jakby przyczyniają się do tego swoją znakomitą grą, że te biznesy są takie dochodowe, nie mieliby z tego czerpać zysku. No oczywiście powstaje wówczas, w tej konkretnej kwestii powstaje jakiś konflikt interesów, problem, no ale to jest rozwiązywane właśnie, zostało rozwiązane przez to. Jeszcze oczywiście szczegółów takich dogłębnych nie znamy, bo to dopiero będzie od sezonu 24-25, zdaje się, wdrożone i dostaną te wszystkie mechanizmy dopracowane, ale zawodnicy NBA właśnie poprzez fundusze inwestycyjne będą mogły kupować udziały w drużynach NBA, czyli nie bezpośrednio, ale przez fundusz inwestycyjny. I to też zaledwie do pewnego stopnia, prawda? I tak samo, jeżeli chodzi o inwestowanie w drużyny kobiece, czy w drużyny WNBA. No oprócz tego oczywiście także możliwość inwestowania w już bezpośredniego w firmy bukmacherskie, tak? Czy zajmujące się hazardem sportowym, tak to nazwijmy, ale to chodzi tylko o inwestycje i o dochód pasywny, tak? Czyli zawodnicy NBA nadal nie będą mogli na przykład reklamować tego typu firm bukmacherskich, przynajmniej czynni zawodnicy NBA, czyli podobnie trochę jak mamy chociażby tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No i tak samo będzie możliwość inwestowania w te firmy, które zajmują się dystrybucją cannabis, tak, czy w uproszczeniu marihuany i podobnych produktów. Wiemy, że ten rynek został otwarty. Wiele stanów amerykańskich, także Kanada zupełnie dopuszczają sprzedaż marihuany. No i w związku z tym jakby pojawiło się wiele produktów, wiele firm, więc które są dochodowe, więc tutaj też mają możliwość inwestowania w te firmy, z tym, że mogą posiadać maksymalnie 49% udziału, więc to nie są te pakiety kontrolne. Także jeżeli chodzi o kwestie, no, ale mogą też reklamować te podmioty już bezpośrednio.
Tak samo jak z bukmacherką, te firmy, które mają zakłady NBA, to dany zawodnik może mieć nie więcej niż 1%, a jeśli nie tak, mają zakłady, tak. Wiadomo, że pewnie wszyscy od Kazachstanu po Łomżę mają właśnie ofertę na NBA, to w tych, których nie ma, to do 50% z tego, co się doczytałem.
No tak, tam jest wiele szczegółowych rozwiązań. My tutaj bardziej poruszamy, mówię, problem, a szczegółowe rozwiązania to będzie można być może poruszyć, jak już do takiej inwestycji będzie dochodziło, ale to już stricte biznesowy temat.
To na sam koniec muszę cię, Hubert, zapytać, nie to, że jestem pesymistą, ale czy albo kiedy? Czy to będzie podczas tej podpisanej umowy, czyli do końca 30 roku, w sensie sezonu 29-30. Czy jesteśmy już na górze tych wszystkich wydatków, umów telewizyjnych, czy to dalej będzie tak rosnąć i za 10 lat nagramy znowu o 200 milionach dolarów salary cap czy czymś takim? Czy już wąż zjada własny ogon? Jak to oceniasz?
Nie wiem, to jest, mi się wydaje, nie jestem chyba osobą, która byłaby w stanie to pytanie odpowiedzieć, jeżeli w ogóle taka osoba istnieje, to bardziej tutaj menedżerowie zajmujący się inwestycjami czy oceną zdolności jakby przedsiębiorstw. Wiemy, że kolejna wielka umowa telewizyjna zostanie podpisana, która oczywiście przyniesie wiele zysków NBA, ale jak dalej to będzie wyglądało? Czy jest jakiś sufit? Ciężko mi powiedzieć, prawda? Wiemy, że wydaje mi się, że sufitu nie ma, tylko jest tempo rozwoju. Aczkolwiek, no jeżeli telewizja płaci jeszcze większe pieniądze niż do tej pory, no to możemy sobie wyobrażać, że ona też zarabia mimo spadku oglądalności, prawda? Ale inne rzeczy wchodzą w grę, więc najbliższe lata na pewno będziemy obserwowali wzrost zysków, wzrost wynagrodzeń zawodników i rozwój ligi. Liga jest w znakomitej kondycji, w jakiej nie była nigdy w historii i póki co nie ma przesłanek, że cokolwiek się w tej kwestii zmieni.
Dobra, to ja sobie tu zrobię zero, możemy się pożegnać i możemy lecieć. A właśnie, bo ja się chciałem zapytać, ale to ten, powiedz mi, czy jak w 25 ta umowa wchodzi, to oni jakoś naddali to, że nie znają jeszcze kwoty, ale coś tam w BRI będzie więcej, czy będą
nie,
pisali 25, aneks?
Nie, w 25 to wchodzą tylko niektóre postanowienia. Umowa już weszła 1 lipca w życie.
Ale nie, mówię o umowie telewizyjnej, bo tam...
Nie wiem, wiesz, nie interesowałem się tym tematem. Ja tego
bo to są pieniądze, których oni nie mogą znać, no bo jeszcze nawet jej pewnie nie negocjowali, więc oni muszą ją dodać, bo te pieniądze z umowy telewizyjnej muszą wędrować do NBA.
Ona będzie dodana do Basketball Rating oczywiście, ale przez ten Cap Smoothing Plan, czyli to wygładzanie tego salary cap, ten wzrost Basketball Rating będzie skokowy, ale to się nie przełoży bezpośrednio na salary cap, taki skokowy wzrost, tak jak to miało miejsce poprzednim razem, tak? Czyli to zostanie rozłożone na lata.
Czyli po prostu robią tak, że nie wiedzą, ile dostaną, ale wiedzą, że określoną ilość, więc stać ich na 10% podwyżki rok do roku, bo spodziewają się takich pieniędzy. Na przykład. Dobrze, czekaj, zrobię sobie zero. Dobrze, Hubert, dziękuję Ci bardzo za przybliżenie meandrów tego wszystkiego, co tam zapisano w tym dokumencie, którego nie czytaliśmy.
No, dziękuję również. Meandrów jest dużo więcej. Tutaj jakieś podstawowe kwestie w zasadzie poruszyliśmy. No i oczywiście zachęcam wszystkich do śledzenia. Co interesujące, zauważyłem, że w Polsce jest coraz więcej osób, które się interesuje tą problematyką, czyli NBA nie jest postrzegana już tak, nazwijmy to prymitywnie, tylko wyłącznie prymitywnie, tak może złe słowo, ale tak wąsko, tylko przez kwestię sportową, ale coraz więcej osób zaczyna rozumieć, prawda, jaka to jest machina biznesowa i jak wiele czynników musi się wydarzyć, żeby dokonać to transfer, żeby zbudować drużynę i tak dalej, że to jest bardzo złożony proces, także zachęcam wszystkich do obserwowania i czytania, zapoznawania się z tą problematyką, która jest niezmiernie ciekawa, ale też niezmiernie złożona.
Dlatego jeszcze dodam, że gdzieś tam w opisie, w komentarzu wrzucę link do całości. Może ktoś będzie chciał przejrzeć, a jak nie, będzie drugi link do najważniejszych rzeczy. To wszystko są oficjalne źródła NBA, także oni wiedzą, co wypisywali tam, więc ja to przygotuję. Dziękuję Ci, Hubert, za dzisiaj i do następnego razu. Trzymaj się.
Dzięki, Michał. Thank you.